Zabił człowieka w wieku 17 lat. Został skazany na dożywocie. W więzieniu przeszedł przemianę, o której opowiedział dziennikarzowi. W końcu, mimo wyroku, wyszedł na wolność. Jego historia cały czas za mną chodzi. Nie daje mi spokoju. Pod wpływem rozmowy z grupą dziewczyn zajmujących się resocjalizacją postanowiłem wrócić do tej opowieści i skleić ją w całość. W jeden album.
Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści,
opowieści. Zabójstwo taksówkarza Anatol, część pierwsza. Dziennik Łódzki, numer z dnia 14 stycznia 1964 roku. 17-letni chłopcy zabójcami taksówkarza w Białymstoku. Na konferencji prasowej w prokuraturze wojewódzkiej w Białymstoku poinformowano 13 bieżącego miesiąca o szczegółach morderstwa dokonanego na białostockim taksówkarzu Władysławie W. Zabójcą okazał się 17-letni Anatol J. Pomocnikami byli jego rówieśnik Tadeusz W. oraz Wiesław S., który dopiero w kwietniu bieżącego roku ukończy 17 lat. J. nie uczył się nigdzie i nie pracował, zaś W. i S., synowie dobrze sytuowanych rodziców, byli uczniami jednego z techników w Białymstoku. Chłopcy od kilku miesięcy planowali zrabowanie samochodu i ucieczkę za granicę. 6 bieżącego miesiąca wynajęli taksówkę marki Volga i kazali kierowcy jechać parę kilometrów za miasto. Po zatrzymaniu samochodu S. wysiadł, aby stać na czatach, a J. oddał do kierowcy taksówki 3 strzały w chwili, gdy ten wydawał mu resztę ze 100 zł. Ponieważ chłopcy nie mogli wydostać samochodu ze śniegu, pozostawili wóz ze zwłokami kierowcy nieopodal drogi. Niedługo potem przechodzący drogą funkcjonariusz MO znalazł opuszczony samochód wraz z zabitym kierowcą. W i S wkrótce ujęto, J zatrzymano w pociągu niespełna 48 godzin od popełnienia morderstwa. S miał przy sobie pistolet typu Walter i kilkadziesiąt sztuk amunicji. J pistolet belgijski, z którego zabił kierowcę. W Melinie ukryli walizkę, w której znajdował się m.in. pistolet maszynowy z 4 magazynkami oraz nóż fiński, sprężynowiec i bagnet. Śledztwo zostanie wkrótce zakończone. Tę poruszającą niezwykle sprawę opisał m.in. Wojciech Adamiecki, dziennikarz, reporter, współpracownik tygodnika Świat. To ważne, bo to właśnie on w 1974 roku dostał list od Anatola J. wysłany z zakładu karnego. Proszę o wybaczenie. Od czasu, gdy powinienem do pana napisać, minęło 10 prędkich lat. Wtedy, a może rok lub dwa później, pomyślałem, dziś czynię to bardziej dojrzale, analizuję. Przeszłość ma to do siebie, że człowiek chce, żąda, aby raz na zawsze trwale i nieodmiennie stała się tylko przeszłością. Cóż, wiemy obaj, że historii nie można zniszczyć. To, co było częścią naszego, tworzonego przez nas samych życia, nie może odejść od tak sobie, nagle, w wieczność zapomnienia. Tworzyliśmy je, musimy więc ponosić za nie pełną odpowiedzialność. Moja przeszłość jest ze mną, czuję ją w sobie. Mężczyzna wyznał dziennikarzowi, że chciałby mu opowiedzieć, co czuł, co myślał, jak żył. Pomiędzy dziennikarzem a osadzonym nawiązała się korespondencja. W efekcie w 1977 roku na rynku księgarskim pojawiła się książka pod tytułem Zabiłem człowieka, przedstawiająca w intrygujący sposób historię młodzieńca, który pewnego dnia przekroczył moralną granicę i zabił człowieka. Co ciekawe, w 1980 roku Adamiecki wydał kolejną książkę w 4 oczy, opisującą życie Anatola po wyjściu z więzienia. Tak, tak. Ów zabójca skazany na dożywocie wyszedł w końcu na wolność. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie opowieści o życiu pewnego zbrodniarza, który uważał, że ta nazwa, zbrodniarz, nie określa całej jego tożsamości, że on jest kimś więcej niż tylko zabójcą. W domu był luksus, ale brakowało intymności, ciepła, braterstwa, opowiadał Anato dziennikarzowi. Dom, czyli ojciec, milicjant o wojennej, dramatycznej przeszłości. Mama, zapracowana, dobra, bierna. Młodszy brat, który później okaże mu bardzo dużo wsparcia. Rodzice mieli uzależniać swoją szczodrość finansową od postępów w nauce. Anatol do nauki w szkole zawodowej się nie przykładał, spodziewał się wyrzucenia. Ojciec zapisał go do szkoły podoficerskiej. Zdał egzaminy, został przyjęty, spodobało mu się, w mundurze czuł się dobrze, poznał ciekawych ludzi. Wkrótce przyjechał do Białegostoku na urlop. Poznał Elę, która wpadła mu w oko. Spotykał się z nią codziennie. Chłopak postanowił zrezygnować z nauki w szkole podoficerskiej. Jednak na skutek rozmowy z rodzicami zdecydował się wrócić na próbę. Wrócił, ale nie słuchał poleceń przełożonych. Taktyka była prosta. Podpaść im i zostać wyrzuconym. W końcu napisał prośbę o zwolnienie. Wrócił do domu. Co dalej? Zapytali rodzice. Poszedł do liceum dla pracujących. Spotykał się z Elą, z innymi dziewczynami, tworzył z kolegami grupę chuliganów, kłócił się z rodzicami. Raz nawet chciał porzucić dom rodzinny, ale ojcu udało się go jakoś zatrzymać. To była pierwsza rozmowa z ojcem. Ojciec pomógł mu dostać pracę w fabryce. Podobało mu się, ale musiał iść na drugą zmianę, więc zrezygnował. Nie mógł znieść myśli, że tyra, kiedy jego koledzy bawią się w najlepsze. Relacje z rodzicami, głównie z ojcem, były napięte. Znowu doszło do awantury. Odbyli drugą rozmowę. Po tej rozmowie, opowiadał Anatol, ojciec wyłączył się z nadzoru nade mną. Pewnie miał już dość, pewnie nie wiedział, co robić dalej. Anatol sugerował, że to ojciec był winny i że przeczuwał tę swoją winę. Chłopak podkreślił również, że ojciec nie miał u niego autorytetu. Zarysował też dramatyczną scenę. Pijany ojciec kłóci się z matką. Wygląda na to, że zaraz ją uderzy. Wtedy syn wyciąga z kredensu broń. Matka jest przerażona, ojciec uspokaja się. Odłożyłem broń, snuł opowieść skazany. Nie chcę tego pamiętać. Szkoda, że Adamiecki nie opisał mowy ciała swojego rozmówcy, kiedy ten zarysowywał ową niezwykle dramatyczną scenę. W tym momencie Anatol przedstawia ciekawy opis swojej osoby. Otóż uchodził za człowieka towarzyskiego, ale w kontaktach z innymi czuł, że musi pokonywać jakąś barierę. Rok 1963 nasz bohater określa jako najważniejszy. Wtedy wszystko zaczęło mu się sypać, psuły się relacje, kontakty, znajomości. Miał dwóch ważnych kolegów, Jacka i Kaska. Dziennikarz zmienił imiona bohaterów, więc będę stosował te zmienione poza imieniem głównego bohatera. Chciał im przewodzić, ale czuł kompleks niższości wobec nich. Zrobił się wyniosły. W pewnym momencie poznał fatalną Sławkę. Była ładna, starsza, dawała mu pieniądze. Dlaczego fatalna? Chyba dlatego, że przez nią oddalił się od kolegów, a także od Eli, która była jednak najważniejszą dziewczyną w jego życiu. Była i będzie jeszcze bardzo długo, chociaż nie w oczywisty sposób. Najwyraźniej z jakiegoś powodu Anatol potrzebował kontaktu z wieloma dziewczynami. Cieszył się, że jego koledzy zauważają, iż ma dojścia do atrakcyjnych dziewczyn. Któregoś razu spędził noc u Sławki, u której była też koleżanka. Zaczął się z nią całować. Dziewczyna wyrzuciła go z domu. Obrażony wyszedł. Nie będę w ten temat zagłębiał się, zainteresowanych odsyłam do reportażu, ale to ciekawy wątek dla psychologa. Dlaczego tak się zachowywał w stosunku do dziewcząt? Jakie kompleksy w ten sposób leczył? Tak czy owak, pewnego dnia został sam. Dziennikarz zaznacza, że Anatol, opisując ostatni tydzień grudnia 1963 roku i pierwsze dni stycznia 1964 roku, używa parę razy tej frazy: zostałem sam. W pierwszy dzień świąt doświadczył niesłychanej lekkości. Nie ma gdzie pójść, nie ma co ze sobą zrobić. Zaniepokoiło go jedno, o rozluźnienie relacji z kolegami, chociaż tutaj należałoby użyć innego, intensywniejszego słowa. Kumple, towarzysze, może nawet przyjaciele. Tutaj w jego opowieści pojawia się wątek niezwykle istotny w tej sprawie. Będę do niego wracał. Wątek ojca, z którym brak kontaktu, który zawodzi. Nasi ojcowie byli skopiowani, oznajmia. 27 grudnia, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił odegrać scenę zazdrości. To jest jego sformułowanie. W stosunku do dziewczyny, którą poznał na prywatce. Był z nią, ale ona całowała się z innym. Poszedł do domu po broń. Ktoś za nim pobiegł. Co ciekawe, on czekał na to. Trzymałem broń w ręku. Grałem. Kazałem się zatrzymać temu koledze, który wpadł do mieszkania. Był przerażony. Schowałem broń do kieszeni i wybraliśmy się w kilkoro do kina. Przed kinem pogroził komuś bronią. Wtedy kolega z wojska wytrącił mu tę broń i wyjął magazynek. Mam jeden nabój w lufie, powiedział Anatol. Jak się nie podporządkujecie, będę strzelał. Była to scena, zachowanie obliczone na reakcję towarzyszy. Coś w rodzaju prowokacji, ale mogła łatwo wymknąć się spod kontroli. Czy Anatol to dostrzegał wtedy i po latach, kiedy opowiadał to? Kto zna teatr, ten wie, że strzelba, która pojawia się na początku sztuki, wystrzeli w końcu. W tej historii też tak się stało. Ten fragment tak podsumował osadzony. Zaczął psuć się kontakt między nami trzema. Coś było nie tak. Przestawali być ze mną szczerzy. Zaczynali mówić o rzeczach, o których nic nie wiedziałem. Uderzyła go jedna obserwacja. Kazek zaczął imponować Jackowi. Życie wydało mu się bezsensowne. Pod koniec grudnia ich relacje zaczynają się poprawiać. 28 grudnia spotkali się w piwnicy Anatola. Wypili trochę wódki. W trakcie rozmów pojawił się pomysł, żeby coś zrobić. Coś, co zmieniłoby ich życie, wzmocniłoby ich przyjaźń. Wrócili do idei sprzed pół roku, kiedy planowali skok na PKO. Tym razem celem miał być taksówkarz. Nie liczyliśmy na pieniądze. Najważniejszy w tym planie był samochód, wspomniał Anatol. Ustaliliśmy, że należałoby pojechać do Warszawy, stamtąd na wybrzeże, do Świnoujścia, tam porwać szalupę, wypłynąć na morzu zatrzymać statek, który by nas zabrał i moglibyśmy popłynąć w świat. Pamiętam, że nie braliśmy nawet pod uwagę możliwości, iż pierwszym statkiem, który by nas zauważył, mógł być statek polski. W tym planie dostrzegam przede wszystkim młodzieńcze marzenie o wielkiej przygodzie, o której marzyli chłopcy z powieści młodzieżowych w tamtym czasie. Sen o morskiej przygodzie jako forma ucieczki przed ponurym światem, jakim był PRL. Przypomina mi to historię, którą opowiedziałem wam parę lat temu w odcinku pod tytułem Młode Wilczki z Wałcza. Posłuchajcie fragmentu. Zaczęło się to od dość bulwersującego pomysłu. Postanowili napaść na kilka stacji paliw, żeby w ten sposób uzbierać większą gotówkę, a potem ruszyć do Niemiec. Potrzebowali do tego broni. Mieli ją ukraść znajomemu leśniczemu. Aby dojechać do jego leśniczówki, potrzebowali środka transportu. Samochód rodziców młodszego odpadał z oczywistych względów. W końcu wpadli na pomysł, że najprościej będzie zamówić taksówkę, w odpowiednim momencie obezwładnić kierowcę, wyrzucić go i uciec jego autem. W czasie składania wyjaśnień młodszy twierdził, że nie planowali zabójstwa. Napadu chcieli dokonać wieczorem, aby mieć później całą noc na dokończenie planu. Przygotowując się do akcji, kupili w jednym z czarnkowskich sklepów nóż kuchenny oraz linkę bieliznianą. Dlaczego akurat wybrali tę datę? Trudno powiedzieć, nie mieliśmy czasu, żeby drążyć te kwestie. Kiedy Anatol opowiada o klarowaniu się tego planu, sięga po podniosły poetycki język. Chcieliśmy sobie dowieść, że we trzech możemy na siebie liczyć, że jesteśmy trzema ziarnkami piasku, które się znalazły w jakiejś ogromnej przestrzeni. Czy tak naprawdę to czuli, czy to bardziej uwznioślająca narracja zbudowana po latach? Tego nie wiemy. Chłopcy dogadali szczegóły. Termin napadu został ustalony na wiosnę. We trzech chcieliśmy zawojować świat, powiedział dziennikarzowi Anatol. Tymczasem zegar odmierza kolejne dni. Nieudany Sylwester, narastająca niechęć do miasta. W książce mowa jest o 4 stycznia, ale niedziela przypadła w tamtym roku jednak na 5 stycznia. Do Anatola przychodzi sfrustrowany Kazek, który mówi, że ma dosyć. Domowe awantury są już ponad jego siły. Chłopcy stwierdzają, że przystąpią do wykonania planu już 6 stycznia. W toku dyskusji postanawiają, że taksówkarzowi podarują życie i poprzestaną na jego steroryzowaniu. No chyba, że będzie się stawiał. Broń miał Anatol. Nie było więc kłopotu z uzbrojeniem. Po zatwierdzeniu planu Anatol popadł w stan letargu. Był kompletnie pusty, samotny. To, co mówił Adamieckiemu o swoim stanie psychicznym, jest bardzo ciekawe. Wspominał na przykład o dziurze psychicznej, o tym, że poczuł, iż jego światek zbudowany jest na bardzo kruchych podstawach. Brakowało mu dziewczyn, przy których realizował siebie. Ciekawe jest też, jak to mówił, jak to opowiadał. A mianowicie bezosobowo, wyraziście, dokładnie, rzeczowo, monotonnie. W końcu nadszedł 6 stycznia 1964 roku. Dzień, w którym wystrzeliła strzelba, a raczej pistolet typu Walter. Spotkali się z samego rana u Anatola. Zanieśli do piwnicy rzeczy, mapy, ubrania, broń. W końcu opuścili mieszkanie. Anatol poczuł smutek, przygnębienie. Co się łamiesz? Rzucił jeden z kolegów. Nikt się nie łamie, odparował Anatol. Znaleźli się na przystanku autobusowym. Umówili się tak, że Anatol pójdzie na postój taksówek i podjedzie tutaj. Tak się stało. Chłopak wsiadł do szarej Wołgi i wydał dyspozycję. Jacek i Kazek usadowili się wkrótce na tylnym siedzeniu. Ruszyli. W pewnym momencie Anatol kazał kierowcy skręcić przed skrzyżowaniem, a potem zatrzymać się. Wyjął 100 złotych. Taksówkarz sięgnął do portfela, a Anatol wyjął broń. Nic jeszcze nie mówiłem, opowiadał dziennikarzowi. On podniósł głowę, zobaczył. Krzyknął, jakby chciał się uchylić. Nie róbcie tego, nie mam żadnych pieniędzy. I w tym samym momencie, widocznie w odruchu, szarpnął się na całym ciele w stronę drzwi od swojej strony. Musiał nacisnąć klamkę, bo kiedy później jego ciało osunęło się i do połowy wypadł z samochodu, dłoń miał zaciśniętą na klamce. Anatol wspominał, że przestał widzieć. Słyszał tylko strzały. 3 strzały. Chłopcy przerazili się. Anatol poczuł, że musi objąć dowództwo. Wyskoczył z samochodu, krzyknął do kaska, żeby zabrał portfel. Szosą przejechał samochód. Według planu, po obezwładnieniu taksówkarza miał wcielić się w rolę kierowcy, ale nie był w stanie. Anatol przejmuje kierownicę i rusza. Jadą w milczeniu po ślizgiej drodze. Są w szoku. Samochód przyspiesza. Gdzie ty jedziesz? Pada pytanie. Chłopak redukuje biegi, wpada w poślizg. Auto wjeżdża w wyoraną kołami miedzę. Zatrzymują się. Wysiadają. Rzucają się do ucieczki przez osłonięte pole. Przed nimi, na oddalonym o jakieś 400 metrów wzgórzu, stoją domy. Kazek mówi, że nie zabrał z samochodu portfela. Anatol idzie po niego. Potem, doganiając kolegów, odwraca się i dostrzega milicjanta idącego w stronę Wołgi. Dopadają do stodoły położonej na posesji dziadka Anatola. Tam odbywają naradę. Nie wiedzą, co robić. W końcu postanawiają. Osobno wrócą do miasta i po południu spotkają się w kawiarni. Pierwsza godzina to 16, druga 17 i ustalą, co począć dalej. Rozstają się zatem. Anatol dochodzi do następnej drogi prowadzącej do miasta. Autobusem udaje się do Śródmieścia, odwiedza koleżankę. Potem kieruje się w kierunku kawiarni. Spostrzegłszy, że jest obstawiona milicjantami, postanawia uciec do Gdańska. Tam krąży bez celu. Czuje się wolny. Wie, że jego jedyny cel to obronić swojej wolności. Idzie do kina. Zaczepiają go chuligani, pokazuje im broń, odchodzą przerażeni. Nadchodzi noc. Odwiedza kolegę, u którego nocuje. Nazajutrz wsiada do pociągu jadącego do Białegostoku. Ma poczucie, że są to jego ostatnie godziny wolności. Budzi go konduktor. Zostaje zatrzymany. Potem jest proces, wyrok. Dziennik Łódzki w numerze z 6 marca 1964 roku donosił. 17-letni mordercy. Sąd Wojewódzki w Białymstoku wydał wyrok na morderców taksówkarza Władysława W. Bezpośredni zabójca Anatol J., 17 lat, skazany został na dożywocie oraz pozbawienie praw obywatelskich i publicznych na zawsze. Tadeusz W., 17 lat, na 15 lat więzienia i utratę praw. 16-letni Wiesław S., skazany został na umieszczenie go w zakładzie poprawczym. Na zdjęciu mała oskarżonych od lewej JWS. Ale tak naprawdę to dopiero początek tej historii. Anatol po zamieszkaniu w zakładzie karnym zaczął nowe życie. I o tym nowym życiu więziennym, a potem wolnościowym, chcę wam opowiedzieć w następnych dwóch odcinkach, korzystając z intrygujących książek Wojciecha Adamickiego. Żegnając się z wami i zapowiadając drugi odcinek tej historii, chciałbym was zachęcić do wysłuchania opowieści o młodych wilczkach z Wałcza, o których wspominałem dzisiaj. Wątek młodzieńców, którzy decydują się pójść przestępczą ścieżką, raz po raz pojawia się na moim kanale i w jakiś szczególny sposób dotyka mojej wrażliwości. 21 października po lekcjach pojechali autobusem do Krzyża. Tam poszli na postój. Gdy około godziny 18 pojawiła się pierwsza lepsza taksówka, zwyczajnie wsiedli i zamówili kurs. Może wcześniej oglądali film Kieślowskiego, Dekalog, piątą część z 1987 roku i skorzystali ze scenariusza, zamyśla się na chwilę oficer, a potem wraca do głównego wątku. W każdym razie młodszy podczas przesłuchania upierał się, że miał być to jedynie napad na taksówkarza. Zamówili kurs do Huty Szklanej. Taksówkarz nie mógł niczego podejrzewać, bo pewnie nie jeden raz woził pasażerów do okolicznych miejscowości. Nasi klienci wiedzieli, że z tej miejscowości prowadziła prosta droga do upatrzonej leśniczówki. W Hucie Szklanej plan się posypał. Taksówkarz podjął walkę, co wprawiło ich w furię. Sięgnęli po sznurek, po nóż i... No i stało się. Zabili człowieka. Plan się posypał. Zazwyczaj plan się sypie, prawda? Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem. Wracamy dzisiaj do opowieści o Anatolu J., który w 1964 roku zabił białostockiego taksówkarza. Zanim jednak ruszymy dalej, najpierw zaprezentuję wam dwa materiały. Pierwszy to obraz zabójstwa i procesu trzech niepełnoletnich partnerów zbrodni przedstawiony przez Gazetę Białostocką. Dzięki temu ten, kto nie słuchał pierwszego odcinka, zapozna się z ciekawym punktem wyjścia tej historii. Drugi materiał to fragment rozmowy z Marcinem Walickim, znanym wam już z poprzednich odcinków, byłym psychologiem więziennym, który podzielił się kilkoma spostrzeżeniami po lekturze tekstu pierwszej części. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Środa, 8 stycznia 1964 rok. Gazeta Białostocka oznajmia. Ohydna zbrodnia. Zamordowano kierowcę białostockiej taksówki numer 42. Wieść o tej zbrodni lotem błyskawicy obiegła miasto, budząc powszechne oburzenie. Niedaleko Białostoku ofiarą zbrodniczej napaści padł mieszkaniec Białegostoku, 41-letni Władysław W., kierowca taksówki numer 42. Zwróciliśmy się więc do Komendy Wojewódzkiej MO o podanie nam bliższych szczegółów. Oto relacja przekazana nam przez grono oficerów MO prowadzących bezpośrednio dochodzenie w tej sprawie. 6 stycznia bieżącego roku około godziny 12 Komenda Wojewódzka MO w Białymstoku została powiadomiona, że na trasie wiodącej z Białegostoku do Zabłudowa obok miejscowości Kuriany w samochodzie marki Wołga, numer rejestracyjny AM4626, numer boczny 42, znajdują się zwłoki mężczyzny w wieku około 40 lat. W kilka minut po przybyciu na miejsce organa MO ustaliły, iż zamordowanym jest 41-letni Władysław W., zamieszkały w Białymstoku przy ulicy Asnyka. Przeprowadzone oględziny wykazały, że sprawcy napadu oddali do kierowcy kilka strzałów z broni palnej oraz zadali mu kilka ran kłutych. W wyniku podjętych natychmiast działań i wszczęcia pościgu dwaj sprawcy napadu zostali ujęci po 2 godzinach. Jednakże z uwagi na dobro śledztwa w chwili obecnej nie można podać do wiadomości publicznej nazwisk ujętych sprawców. W sprawie tej Komenda Wojewódzka MO prowadzi energiczne dochodzenie. Niejednokrotnie czytaliśmy relacje o zbrodniczych napadach na taksówkarzy w innych miastach. Na szczęście dotychczas nie zanotowano u nas podobnego wypadku. Zamordowanie kierowcy białostockiej taksówki 41-letniego Władysława W. jest pierwszym w naszym województwie wypadkiem zbrodniczej napaści na taksówkarza. Oto, co oświadczył nam prezes sekcji transportu osobowego Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu Prywatnego i Usług Jan Esz. W środowisku białostockich kierowców wieść o zbrodni wywołała ogromne oburzenie. Środowisko białostockich kierowców domagać się będzie surowego ukarania sprawców i sądzenia ich w trybie doraźnym. Nasz nieodżałowanej pamięci kolega, 41-letni Władysław W., osierocił żonę i dwoje małych dzieci. Był cenionym, lubianym i szanowanym przez nas wszystkich, pełnił liczne funkcje społeczne, m.in. w zarządzie sekcji, komisji rewizyjnej, komisji finansowej, sądzie koleżeńskim. Jako kierowca taksówki pracował nieprzerwanie od roku 1954. Sekcja transportu osobowego otrzymała wiele wyrazów współczucia w tych ciężkich chwilach, gdy śmierć przecięła życie jednego z naszych kolegów. Środowisko kierowców domaga się wzmożenia walki z przejawami bandytyzmu i chuligaństwa i deklaruje swoją pomoc. Na wieść o zbrodni zgłosiliśmy do dyspozycji organów MO ponad 100 samochodów osobowych gotowych w każdej chwili do akcji, gdy tylko zajdzie do tego potrzeba. Pogrzeb zamordowanego kierowcy odbędzie się w czwartek 9 stycznia. Kolejnego dnia pojawiła się informacja o ujęciu trzeciego podejrzanego o zabójstwo taksówkarza. 10 stycznia dziennik donosił o pogrzebie taksówkarza. Pogrzeb Władysława W. Wczoraj w godzinach popołudniowych odbył się pogrzeb zamordowanego białostockiego kierowcy taksówki Władysława W. W pogrzebie wzięli liczny udział koledzy Władysława W., białostoccy kierowcy. Przybyły także delegacje kierowców z innych miast. Wzdłuż ulic, którymi przejechał długi kondukt żałobny, zebrało się wielu mieszkańców Białegostoku. Gdy kondukt mijał przystanek taksówek przy ulicy Sienkiewicza, gdzie pracował Władysław W. oraz na cmentarzu, kierowcy taksówek pożegnali swojego kolegę długimi sygnałami klaksonów. 5 marca 1964 roku Gazeta Białostocka zrelacjonowała proces młodych przestępców. Z procesu zabójców taksówkarza. 3 niepotrzebnych. Jak już informowaliśmy przedwczoraj, przed Sądem Wojewódzkim w Białymstoku toczyła się rozprawa przeciwko trzem zbrodniarzom winnym zamordowania taksówkarza Władysława W. Anatol J., Wiesław W., Władysław S. w dniu 6 stycznia bieżącego roku w okolicy Kurian pod Białymstokiem dokonali tej straszliwej zbrodni, która wstrząsnęła opinią publiczną. We wtorek na sali sądowej rozegrał się finał tragicznego czynu. Akt oskarżenia w imieniu urzędu prokuratorskiego popierał wiceprokurator wojewódzki Henryk K. Oskarżonych bronili adwokaci z wyboru. Po odczytaniu aktu oskarżenia i przyznaniu się wszystkich trzech oskarżonych do czynów przestępczych zarzucanych im w akcie oskarżenia, sąd przystąpił do dalszych czynności. Wezwanie sądu skierowane do oskarżonych, aby wyjaśnili sądowi, w jaki sposób doszło do zbrodni, pozostało bez echa. Wszyscy oskarżeni odmówili składania wyjaśnień. Dopiero w trakcie odpowiadania na pytania sądu, oskarżyciela i obrony zaczął wyłaniać się obraz przestępstwa, jak i podłoża, na którym ono wyrosło. Niedostateczna opieka wychowawcza rodziców, brak z ich strony zainteresowania się życiem własnych dzieci, niekorzystne przykłady z życia samych rodziców, niedocenianie przez nich konieczności ścisłej współpracy ze szkołą w dziedzinie wychowania, oto tylko niektóre z przyczyn demoralizacji tych trzech młodych ludzi, ich staczania się na dno upadku. Młodzi chłopcy nie uczą się lub źle się uczą. Chodzą do kina, szwendają się po kawiarniach, restauracjach, piją alkohol, zawierają niestosowne dla ich wieku znajomości z kobietami. Rodzice o tym wiedzą i nie czynią nic, by temu zapobiec, przyjmują pozycję obojętnych obserwatorów. Wtedy, gdy dalszy negatywny kierunek postępowania ich synów może rokować tylko najgorsze rzeczy. W niedoważonych umysłach trzech oskarżonych dojrzewa w tym czasie plan zdobyć pieniądze i uciec za granicę do NRF, gdzie inaczej ułożą sobie życie. Jak? Na tym najmniej się zastanawiają. Może praca w wywiadzie, może coś innego? Aby zdobyć środki na te wojaże, planują na zimno zbrodnie. Trzeba mieć szybkie auto, na przykład Wołgę. Trzeba więc ją zrabować. Jeśli pozostawi się kierowcę przy życiu, to może on zaalarmować milicję i przyspieszyć pościg, a więc trzeba go zabić. Zwłoki? Najlepiej utopić gdzieś po drodze. Auto powinno być w takim kolorze, w jakim najczęściej spotyka się na naszych ulicach, żeby nie zrzucało się w oczy. Nie interesuje ich człowiek, na którego wydają wyrok śmierci. Im idzie o auto. Realizują swój zbrodniczy plan w sposób z góry obmyślony i ustalony. Plan nierealny. Zabijają człowieka, którego nie znają, do którego nie mają żadnej urazy. Jeden z nich, zapytany przez sąd, czy żałuje tego, co uczynił, udziela odpowiedzi: tak, dziś wiem, że to było niepotrzebne. Niepotrzebne. Śmieszny wyraz, ale jakże znamienny w ustach zbrodniarza. Nie powiedział przecież, że to było straszne, okropne, wstrząsające. Nie, tylko niepotrzebne. Słusznie postąpił sąd, wymierzając im surowe kary. Jak najdłuższy okres izolacji takich jednostek od społeczeństwa jest właściwą odpowiedzią prawa i życia na to, co popełnili, albowiem takie jednostki są nam niepotrzebne. PS, wyrok sądu nie jest prawomocny i może być zaskarżony przez obie strony do Sądu Najwyższego. Warto pewnie wspomnieć, że Anatol opowiadał dziennikarzowi, iż natrafił na prośby o ułaskawienie Tadeusza Kaska i zobaczył, że ten obciążył go całą winą. Wydaje się, że ta przyjaźń czy młodzieńcza znajomość rozpadła się zaraz po zbrodni. W poprzednim odcinku wspomniałem o dwóch rozmowach Anatola z ojcem. Trzecia odbyła się już w więzieniu. Krótki cytat. Przyszedł w pierwszym tygodniu. Pozwolono nam na długie spotkanie. Pamiętam, że był bardzo przygnębiony, zmęczony, smutny. Z początku próbował robić mi wyrzuty. Ale przecież takie słowa nie miały już żadnego sensu, niczego nie mogły zmienić. Rozumiał to, więc przestał. Zaczął mówić tak jakoś bez energii. Pamiętam, że brzmiało to tak, jakby się skarżył, a potem zaczęliśmy rozmawiać o zwykłych sprawach codziennych. Mówił cicho, normalnie, spokojnie, o domowych kłopotach. O tym, że nie wie, co teraz powinien robić, nawet zapytał mnie o to. Był jakiś bliski, taki jak nigdy przedtem. Mieliśmy wtedy ze sobą kontakt. Za późno. To była nasza ostatnia rozmowa. Za późno. Ojciec Anatola. Też Anatol. Ciekawa postać, pomyślałem sobie po skończeniu lektury tej książki. Niby zwyczajna, przeciętna, ale też i tragiczna. Zastanawiam się, co by wyszło, gdyby spróbować stworzyć jego biografię. Po zabójstwie dokonanym przez jego syna okazało się, że trzymał w domu nielegalną broń. Skazano go na 2 lata w zawieszeniu. Zwolniono z pracy. Zatrudnił się w sklepie i, jak słyszeliśmy po 3. rozmowie z synem, umarł. Adamiecki tak określił swój reportaż. Książka o świadomości człowieka uwięzionego. Człowieka, który w więzieniu buntuje się, cierpi, a przede wszystkim myśli, który dojrzewa psychicznie i w sobie samym tworzy nowy świat wartości. Podobno Anatol w więzieniu stał się człowiekiem rzeczywiście odpowiedzialnym, samodzielnym, samokrytycznym. Czy ty ufasz tej opowieści Anatola?
Wiesz, to ciężko mi powiedzieć. Inaczej, jest ona na pewno ciekawa i to ciekawa perspektywa jest. Raczej staram się popatrzeć na to bardziej tak obiektywnie niż subiektywnie. Jeżeli chodzi o pytanie, czy wierzę, raczej nie miałem na razie jakichś takich podstaw, żeby powiedzieć, że tutaj coś jest takiego zmyślonego. On pokazuje po prostu swoją perspektywę. To z jego perspektywy to wszystko wyglądało. Bardzo taka perspektywa infantylna. Jak czytałem odnośnie tych jego założeń, odnośnie tego, że samego tego zdarzenia, że prowadzą taksówkę, wypłyną statkiem gdzieś. Strasznie mi się to takie dziecięce wydawało, takie ahoj przygodo, że rzućmy ten okowy naszego ciężkiego życia, naszych wstrętnych rodziców i w ogóle, i wyruszmy w świat w poszukiwaniu przygody, czegoś nowego, czegoś takiego wspaniałego. Plus dodatkowo mamy tutaj do czynienia z osobami, które posiadały broń palną. To też jakby wzbudza jakąś taką fantazję, poczucie władzy, poczucie takiej, no bycie takim osobą decydującą o czyimś życiu i śmierci. A dla osób z takich infantylnych, zresztą oni byli bardzo, znaczy no byli młodzi, no 17 lat.
Ale ten jeden z nich nie skończył 17 lat, więc to...
No właśnie.
Nastolatkowie jeszcze przed pełnoletnością.
No właśnie, to jeszcze byli nastolatkowie, którzy...
Dzieciaki w sumie.
No dzieciaki, które jakby cały czas gdzieś tam fantazjowały o lepszym życiu. Mhm. A chciały te lepsze życie, bo popchnąć za pomocą siły. Nie za pomocą swojej charyzmy, za pomocą jakichś swoich działań, tylko za pomocą brutalnej siły.
No, ja chciałem cię podpytać teraz o takie ewentualne punkty charakterystyczne, elementy charakterystyczne tej narracji, bo ja tutaj dostrzegłem kilka takich punktów i mam wrażenie, że to dla psychologa mogłoby być jakimś ciekawym punktem wyjścia. No na przykład kwestia dziewczyn zanotowałem sobie. On gdzieś tam w pewnym momencie mówi, jak już stracił te wszystkie swoje koleżanki, ja miał ich kilka, że one potrzebne były mu do realizowania siebie, więc mamy taką naturę, taką osobowość zależną mocno od innych. Potem jest też wyrażona i wprost, i za pomocą różnych obrazów potrzeba mocnych, przyjacielskich relacji. Jakby to znowu taka zależność od innych. Moją uwagę również zwróciła ambicja. On w pewnym momencie mówi, że ubodło go, kiedy oni tworzyli taką 3-osobową paczkę. Ubodło go, jeden z kolegów imponował drugiemu koledze. To jakby sprawiło mu jakiś ból, to była jakaś zadra. Ewidentnie dostrzec tam można kompleksy. No i to, co jest bardzo ciekawe, i to mi się też kojarzy z paroma pisarzami z okresu PRL-u, ale nie będę teraz wchodził w szczegóły, żeby nie zanudzać, to jest ta skłonność do melodramatów, no to sceny z bronią, 2 sceny z bronią, gdzie on niby grozi, ale tak naprawdę chce, żeby go powstrzymano, żeby go błagano i żeby poczuli jego ewentualną siłę. O tym nierealistycznym filmowym pomyśle, szalupą na morze, ahoj przygodo, to wspomniałeś, że to jest taki element, który jakby wykazuje ich infantylność. On oczywiście potem się zmienia po tych 10 latach. W tym pierwszym odcinku mamy tylko jakby początek tej opowieści, pokazanie, jak to z jego perspektywy wyglądało, ale co potem się z nim działo, o tym będę mówił w drugiej części i w 3. części. No ale wróćmy do tych elementów charakterystycznych, które ja dostrzegłem. Czy powiedziałbyś parę zdań na ten temat? Może też wskazałbyś jakieś inne elementy, które wydają się ciekawe?
Znaczy na pierwszy rzut oka oczywiście mi się narzuca ten infantylizm, ale to też warto popatrzeć, że oni mają po 17 lat. słusznie zauważyłeś odnośnie tych kompleksów. Trzeba pamiętać, że oni mieli wtedy po 17-16 lat, więc warto też na to zwrócić uwagę, Michale, bo my mówimy o infantylizm, kompleksy, etc. My odnoszę wrażenie, że my rozmawiając o nich, rozmawiamy jakby koncentrując się na całym tym zdarzeniu, to jakbyśmy rozmawiali o dorosłych osobach. To są po prostu dzieciaki, które zamordowały. Znaczy, rozmawiamy o nich pod kątem popełnienia przestępstwa, jakby trochę zapominając, że to są nastolatkowie. Nastolatkowie, którzy pochodzą z rodzin, które no, nie dały im żadnego bezpieczeństwa, nie dały im żadnej takiej bezpiecznej, jak ja to lubię mówić, bezpiecznej przystani, takiej do rozwoju. Są to nastolatkowie, którzy no, jednak uważali, że żeby coś osiągnąć, to albo osiągnie się za pomocą siły, albo za pomocą, nie wiem, jakiegoś szacunku u innych ludzi. A szacunek możemy, przynajmniej z ich perspektywy, to jak to ten Anatol opisywał, można było osiągnąć poprzez umawianie się z wieloma kobietami, mając jakichś takich właśnie kumpli o podobnych problemach i w ogóle. Więc oni o co mi chodzi, bo jakby w obecnych realiach ciężko jakby teraz, jakby z perspektywy tych dzieciaków, którzy mieli 17 lat, ciężko pójść w kierunku jakiejś takiej diagnozy zaburzeń osobowości, bo nawet teraz, na przykład, żeby zdiagnozować dysocjalne zaburzenia osobowości, czyli która wskazuje coś, że oni jakby w tym kierunku szli, to jakby no jednak bezpiecznie jest diagnozować już osoby, które co najmniej 18 lat skończyły, bo nie ma co ukrywać, do 21 roku życia, tak mniej więcej, no, i biologicznie, i osobowościowo, i seksualnie się rozwija.
Anatol został osadzony w ES, taką nazwę zakładu karnego Reporter. W celówce, czyli karcie informacyjnej o więźniu, miał adnotację niebezpieczny osadzać z więźniami starszymi. Opowiadał swojemu rozmówcy, że szybko się zaadaptował. W zakładzie spotkał ludzi ze swojego miasta, mijał się też z Tadeuszem. Adamiecki nazywa go Kaskiem. Zdobył opinię 18-latka z dożywociem, który walczy i nie chce się dostosować. Był niepokorny, buntował się, był ostrożny w kontaktach z ludźmi. Zaczął pracować w przedsiębiorstwie obróbki drewna, ale ktoś napisał donos, nieprawdziwy, że planuje ucieczkę z więzienia, więc stracił robotę. Przez 3 lata siedział w celach dla niepracujących. W pewnym momencie był bliski stanu psychotycznego, tak twierdził, ale jakoś z tego wyszedł. Ważnym doświadczeniem, pozytywnym, w jego więziennej biografii było poznanie wychowawcy, który mówił mu, że w niego wierzy, że ma szansę. Anatol początkowo traktował go bez szacunku, często dostawał dyscyplinarki, ale to się zmieniło. Wychowawca zebrał kilku więźniów, w tym Anatola, i zawarł z nimi umowę. Dobra cela w zamian za porządek. W efekcie nasz bohater znalazł się w lepszych warunkach. Mógł chodzić do kina, świetlic. Nawiązał także kontakt z Elą, swoją byłą dziewczyną. Adamiecki odwiedził tego wychowawcę, żeby pogadać o Anatolu. Co usłyszał? Że mężczyzna poznał go w sytuacji konfliktowej, że chłopak nie mógł pogodzić się z wyrokiem, że dużo rozmawiali, że nawiązanie kontaktu z Elą było jak znalezienie celu życia, że jego rodzice nie mieli u niego autorytetu. Potem miał się uspokoić, bunt wygasł. Dużo myślał, miał szalone pomysły, pracował w świetlicy, organizował pogadanki, nagrywał razem z wychowawcą audycję. Anatol poznał pewnego dźwiękciarza, który postawił na samorozwój i zainspirował się nim. Poszedł w podobnym kierunku. Sam Anatol mówił Adamieckiemu, że zaczął rozmyślać nad tym, jakim był człowiekiem przed więzieniem. Chciał być takim, jakim ludzie go widzieli. A jakim go widzieli? Złotym chłopakiem, który lubi błyszczeć. A jaki był naprawdę? Mocno zakompleksiony. Realizowałem życie w sposób nierealny, opowiadał dziennikarzowi, bez żadnego poczucia rzeczywistości. Chciałem być zauważony i w gruncie rzeczy czułem się źle, jeśli ludzie mnie nie dostrzegali. Może to był efekt nieśmiałości? Był słaby fizycznie, więc postanowił być silny psychicznie. Postawił na autorytet. Miał go. Jego pomysły były akceptowane. Uchodził za rozrabiakę, dlatego imponował. Ale jednocześnie miał poczucie, że nic mu nie wychodzi i miał o to pretensje do rodziców, nie do siebie. Czuł się dorosłym w wymyślonym świecie dorosłych. Co ciekawe, mówiąc o tym wszystkim Adamickiemu, dodawał, że boi się, iż teraz, czyli po 11 latach więzienia, dalej nie ma realistycznego pomysłu na siebie. W zakładzie karnym zaczął cenić kategorię prawdziwości czy autentyzmu. Nawiązał kontakt z Hanią, ciekawą, młodą dziewczyną, z którą zaczął wymieniać listy. Pisała do niego poetyckie, impresyjne, uduchowione, egzaltowane epistoły. Króciutki fragment. Kręci mi się w głowie, nie wiem, czy to od alkoholu, czy może od szczęścia w nieszczęściu. Dzisiaj jest 12, dostałam tyle kwiatów, a zabrakło w nich twojego. A może już więdni od 2 dni? Kwiat nie może żyć bez wody. Nie martw się, znajdę twój kwiat, ożywię go. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, co tam. I znowu cię żegnam, Anatolu, żegnam cię wiatrem, żegnam cię morzem, żegnam cię któryś tam raz, ale jeszcze nie ostatni. Odwiedziła go nawet. W końcu przestała pisać, kontakt urwał się. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, kim była ta dziewczyna. Zaintrygowała mnie, czy jeszcze żyje, czy pamięta o tym, a może została pisarką, poetką. Anatol dużo czytał. Twierdził, że Balzaka, Prusta. Udzielał się w świetlicy, zaproponował utworzenie zespołu dyskusyjnego, prowadził dziennik lektury. Ciekawy epizod. Któregoś razu odbyło się spotkanie z pisarzem. Podobno interesujące. Anatol sięgnął po jego książkę, ale stwierdził, że jego bohaterowie nie są prawdziwi. Według niego niewiele mieli wspólnego z życiem realnym. Podkreślam to, ponieważ wydaje mi się, że owo pragnienie autentyzmu ma duże znaczenie w jego duchowych poszukiwaniach. Praca w świetlicy skończyła się. Dlaczego? Podobno przyjechała komisja i stwierdziła, że Anatol nie może prowadzić zajęć, ponieważ może negatywnie oddziaływać na grupę. Zdaje się, że odchorował to, dostając fizycznych dolegliwości. Woreczek żółciowy. Wysłano go do szpitala w Gdańsku. Ostatni rozdział książki, Zabiłem człowieka, jest bardzo intrygujący. Zaczyna się od spostrzeżenia, że ludzie interesują się nim jako zbrodniarzem, podczas gdy on uważa, że jest również człowiekiem. Nie chce ciągle myśleć o sobie jako o zabójcy. Potem jest wzmianka o dożywociu. Do więzienia przybył jako skazany na dożywocie. Nie potrafił sobie tego wyobrazić, tego czasu. To musiało być dla niego bardzo, bardzo abstrakcyjne. Jednak po 5 latach odsiadki wyrok dożywocia został zmieniony na 25 lat. Wtedy czas stał się dla niego materią trwałą, czymś konkretnym, pojmowalnym, dotykalnym. Można było go zacząć mierzyć. Dalej mówi Anatol o powrocie z Gdańska do S. Tam siedział na oddziale 4. Wychowawca zasugerował mu, aby zaczął myśleć o przyszłości, o zawodzie. Ostatecznie został ślusarzem. Chciał skończyć technikum, ale mu nie pozwolono. W międzyczasie korespondował z Elą, ale i ona zamilkła w końcu. Gdy zaczął uświadamiać sobie, co oznacza 25 lat, zaczął pisać prośby o ułaskawienie. Pierwsze poparł sąd wojewódzki, ale prokuratura generalna poleciła pozostawić sprawę bez dalszego biegu. Pod koniec pobytu w S awansował. Pozwolono mu pracować w zakładzie metalowym. Zaczął też prowadzić radiowęzeł, w który bardzo się zaangażował. Musiało to być ważne dla jego samorozwoju. Poznał też młodego chłopaka, skazanego za napad, który chciał się od niego uczyć, któremu zaimponował. To go podbudowało. Kiedy chłopak wyszedł, wymieniali ze sobą listy. Anatol nazywał go braciszkiem. Adamicki pojechał do domu braciszka. Ten odsiadywał kolejną karę więzienia. Matka owego chłopaka pokazała dziennikarzowi listy pisane przez Anatola. Krótki cytat. Ponieważ szczęście jest uczuciem ogłupiającym, do którego tęsknią według bodajże Sartra, krowy i kobiety, nie życzę ci szczęścia. To jest tak, jak pisze Stendhal w Czerwonym i Czarnym. Lenicie się, gnijecie. Ożywiacie się jedynie, gdy idzie o łapanie motyli. Czego wcale nie musisz odnosić do twego związku. Rzadko zdarza się spotkać kobietę, w której oczach nie byłyby ukryte igły. Ela mi kiedyś napisała, dzielni nie płaczą. Od tego czasu zapomniałem, co to są łzy. Fotka tej drugiej dziewczyny dała mi jakieś złudzenie bzdurne, jakbym ją ujrzał we śnie. Dlatego mówię, chętnie pozbędę się każdego złudzenia, które utrudnia mi spokojny sen. Anatol dalej mówił dziennikarzowi, że gdy zaczęło mu się układać w S, został przeniesiony do R. Określa to przejście jako przeniesienie do innego kamieniołomu. Dla niego życie więzienne było jak kamieniołom. Wer pracował w biurze, zajmował się rachunkowością. Potem przeniesiono go do fabryczki mebli. Tam się trochę buntował. Adamiecki odwiedził Elę, która była dla Anatola mitem. Powiedział o niej, postanowiłem dzięki tej dziewczynie szukać rehabilitacji, wejść w życie, które dla siebie chciałem przywrócić. Co mu powiedziała ta dziewczyna, która w pewnym momencie urosła do rangi mitycznej postaci, niemal jakiegoś ochronnego bóstwa? Och, to była dziecinada, głupota, ta moja znajomość z Olkiem, Anatolem. Teraz wydaje mi się, jakobym to nie była ja, to przestraszone dziecko, o którym pan pisał. Kobieta, mężatka, mająca swój dorosły świat, rodzinę, zapewniła go, że to już jest dawno poza nią. Dziennikarz rozmawiał też z innym pracownikiem więzienia, który miał wtedy kontakt z Anatolem. Gdy opowiadał o Olku, Anatolu, odnosiłem wrażenie, jakby mówił o kimś, kto nie siedzi w więzieniu, lecz o człowieku, który normalnie funkcjonuje w życiu społecznym, pisze w książce. Dużo czyta, potrafi wszystko naprawić, skazani go lubią. Ów pracownik dodał jeszcze wymowną rzecz. On potrafi wytworzyć w sobie jakąś barierę. Siedzi za tą barierą i chociaż jest przecież w więzieniu całe to bagno, którego tu nie brakuje, przez tę barierę nie przesiąka. Zostały 3 stroniczki reportażu pod tytułem Zabiłem człowieka. Anatol dzieli się swoimi wątpliwościami. Czy jestem normalny, silny? Czy moje zasady są dobre? Boi się wolności. Boi się też tego, że na wolności ludzie nie uwierzą mu, że nie jest już przestępcą. Adamiński, kończąc swoją opowieść, wyznaje, że słowo wolność nigdy nie było dla niego tak namacalne, jak wtedy w pokoju więziennym, w którym rozmawiał z Anatolem. Posłuchajcie. Patrzę na Aleksandra, Anatola, i myślę o tym, że nigdy dotychczas słowo wolność, ta legenda, ten mit, ten sen lub rzeczywistość najtrudniejsza nie stało się dla mnie bardziej dotykalne niż w tym pokoju. Być może jest to paradoks. Przecież cała opowieść Aleksandra jest historią jego wędrówki do rozumienia sensu tego słowa, a więc ta opowieść zaciera granice między dwoma światami, które dla niego stały się najbardziej istotne, bo najbardziej nieprzekraczalne są granice między światem za murami i przed murami. Aleksander tego nie powiedział. Ale on to już wie i może dzięki temu zdołał osiągnąć taki spokój. On wie, że nie ma wolności poza człowiekiem, że wolność znajduje się albo w samym człowieku, albo nie istnieje. Żyje tak długo, dopóki trwa o niej myśl. Aleksander wie o niej więcej niż ktokolwiek inny. Mówi, zdarza się, że więzień, który za 2-3 tygodnie lub miesiąc ma wyjść na wolność, popełnia samobójstwo. No, napijmy się herbaty. Pożegnałem się z Aleksandrem na korytarzu, mocno uścisnął mi rękę, szybko odwrócił się i wszedł do celi. Po tym spotkaniu Adamiecki dostał list od Anatola. Znalazło się w nim takie oto zdanie. Szanowny panie, tydzień minął od zakończenia naszych rozmów, a wciąż nie odnajduję w sobie tej oczekiwanej pewności, że uwolniłem się od czegoś, że coś ze swego życia ujawniając na dobre rzecz przeniosłem w historię. Moje drogie, moi drodzy, w następnym i zarazem ostatnim odcinku tej opowieści opowiem wam o losach Anatola po wyjściu z zakładu karnego. Temu etapowi życia naszego bohatera poświęcił Wojciech Adamiecki książkę pod tytułem W cztery oczy. A całość rozmowy z Marcinem Walickim o opowieściach osadzonych już niebawem w osobnym materiale. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia już wkrótce. Trudne początki na wolności. Sąd Wojewódzki w Białymstoku wydał wyrok na morderców taksówkarza Władysława W., bezpośredni zabójca Anatol J., 17 lat, skazany został na dożywotnie więzienie oraz pozbawienie praw obywatelskich i publicznych na zawsze. Tadeusz W., 17 lat, na 15 lat pozbawienia wolności i utratę praw. 16-letni Wiesław S., skazany został na umieszczenie w zakładzie poprawczym. To fragment artykułu zamieszczonego w Dzienniku Łódzkim w numerze z dnia 6 marca 1964 roku. Jak być może pamiętacie, losom zabójcy, czyli Anatola J., poświęciłem już 2 odcinki. Zabójstwo taksówkarza i opowieść więzienna. Dzisiaj chciałbym zakończyć tę miniserię i opowiedzieć wam w formie krótkiego szkicu, jak wyglądały pierwsze miesiące Anatola po wyjściu z zakładu karnego. Odcinek oparty jest na książce Wojciecha Adamieckiego zatytułowanej W cztery oczy, która ukazała się na rynku w 1980 roku. Na skrzydełku książki znajduje się następujący tekst. W Cztery oczy jest opisem drogi, jaką przebył Oleg, czyli Anatol, aby na nowo zaadaptować się w społeczeństwie i w swoim środowisku zawodowym po odsiedzeniu wyroku. Niniejszy materiał wzbogaciłem o rozmowę z psychologiem Marcinem Walickim, któremu zadałem kilka pytań związanych z tym fascynującym tematem, czyli życiem powięziennym. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Anatol zdawał sobie sprawę, że więzienie zdeformowało jego psychikę. Tak jak ptak, który siedział i siedział w klatce, a potem, gdy mu się wydaje, że klatka została otworzona, nie wie, do czego służą skrzydła. Opowiadał reporterowi, dzieląc się z nim swoją niepewnością. Znowu muszę pytać o wszystko od nowa, mówił dalej. Jakie jest życie? Jaka jest prawda o mnie w tym nowym życiu? Kiedy już znalazł się w domu, był nerwowy, drażliwy. Nie dowierzał, że matka i rodzeństwo mają do niego stosunek jak do normalnego człowieka. Dużo się złościł, krzyczał. Miał zmienne nastroje. Zaczął odwiedzać swoją byłą dziewczynę, Ewę, która zdążyła założyć rodzinę i żyła innym, odrębnym życiem. Anatol często zachodził do niej z kwiatami, zakolegował się nawet z jej mężem. Kobieta w końcu zirytowała się tymi kwiatami, właśnie tymi kwiatami, wrzasnęła na niego. Miała wrażenie, że mężczyzna pragnie wszystko załatwić szybko, że się spieszy. A on szukał u nich podpory, choć rzeczywiście powolność denerwowała go. Sam opowiadał, że zaraz po wyjściu był trwożliwy, rozglądał się dookoła, milczał. W tym stanie miał być jakieś 2 miesiące. Utrzymywał wówczas relacje tylko z najbliższymi. We mnie, w środku, siedział więzień, mówił, wyznając, że bał się, iż mijający go na ulicy ludzie rozpoznają w nim więźnia, że go zdemaskują. Był nastawiony obronnie, najeżony, nastroszony. Wkrótce zorientował się, że ludzie, którzy go znali z przeszłości, wcale tak źle na niego nie reagują i że świat traktuje go raczej obojętnie. Musiało mu wtedy ulżyć. Poznawał miasto na nowo. Uczył się życia codziennego. Musiał oswoić się ze sklepem samoobsługowym, który był dla niego nowością. Bardzo pomógł mu wtedy młodszy brat, który poświęcił mu dużo czasu i w ten sposób asystował przy ponownym wchodzeniu w życie społeczne. Anatol w pewnym momencie zaczął zajmować się naprawami sprzętów, w domu, poza nim. Te aktywności były dla niego ważne. Dawały satysfakcję, oswajały z ludźmi, miejscami. W jego narracji, którą rekonstruuje Wojciech Adamiecki, pojawiają się raz po raz bardzo ciekawe sformułowania, celne, plastyczne, o sile pouczającej metafory. Jestem jak człowiek, który został odmrożony, mówił na przykład. Muszę na nowo przyzwyczaić się do świata, przecież jestem normalny. Normalny. Po pierwszych dniach, wspominał, trzeba było się ocknąć, podpisać zobowiązanie o pracy. Zatrudnił się w kinie Rusałka jako pomocnik kinooperatora. Cały ten proces wdrażania się do pracy podziałał na niego pozytywnie. Mógł się bowiem przekonać, że jego więzienna przeszłość nie ekscytuje czy oburza innych ludzi. Ten wewnętrzny więzień mógł się trochę wyciszyć. W pracy poznał Weronikę, młodą, wesołą bileterkę. Zainteresował się nią, polubił. Zaczęli się spotykać. Po 2 tygodniach pomyślał, że powinien się z nią ożenić. Gdy jej to powiedział, zareagowała pozytywnie. A dlaczego nie, skoro razem jest nam dobrze? Weronika miała swoją historię. Rodzice wyrzekli się jej w wyniku konfliktu. Gdy wyznaczyli termin ślubu, złożyli wizytę jej rodzicom. Anatol był wstrząśnięty ostrością ich stosunku do córki. Było im przykro, ale nie zrazili się tym. Na ich ślubie pojawiło się niewiele osób. Wynajęli pokój w domu jednorodzinnym. Anatol postanowił zawalczyć o relację z teściem, który był mechanikiem. Umiejętnie go podszedł i zdobył zaufanie. Relacje z teściami zaczęły się rozwijać. Mama Weroniki zaproponowała im nawet zamieszkanie u nich. Dziennikarz, chcąc poznać dzieje Anatola z różnych perspektyw, spotkał się z jego rodziną, znajomymi. Matka na przykład twierdziła, że więzienie ciągle wraca w jego myślach. Wspominała dzień, w którym wrócił. Piątek, 5 rano. Było mu ciężko. Jest mu ciężko. Myślał o przyzwyczajeniu się, opowiadała. Rozmawiałem z jego matką, mówił z kolei kurator. Z nim prawie wcale. Na pewno przez pierwsze dni po wyjściu był w depresji. Roztrzęsiony jak galareta. Zobaczyłem przed sobą człowieka rozkojarzonego, znerwicowanego. Ta niewielka książeczka Adamickiego, zaledwie 113 stroniczek, kończy się wypowiedzią Anatola dotyczącą snu. Zabawne. W ostatnich chwilach w więzieniu rzeczywiście nie zastanawiałem się, co będę robił, jak wyjdę. A teraz ten okres do mnie wraca. Czasami mi się śni, że jeszcze tam jestem. Patrzę w górę na ścianę muru, ale ona nigdzie się nie kończy. Sięga aż do nieba. Więc się unoszę. Ale to nic nie daje. Wszędzie jest ta ściana. Spadam, mówi zabójca. Leżę twarzą do ziemi. Nic nie widzę. Podnoszę się. I nie wiem, gdzie jestem. Nic nie poznaję. Nie ma tej ściany. Zniknęła. A ja jestem wewnątrz jakiejś przezroczystej kuli. I wpadam w panikę. Co mam zrobić? Gdzie pójść? Wszędzie jest taka sama przezroczystość. Zaczynam iść przed siebie i gorączkowo myślę tylko o jednym. Muszę wiedzieć, co mam zrobić. Muszę to wiedzieć. Muszę.
W tej drugiej części pokazywałeś, znaczy przedstawiasz tam jego historię, co w ogóle co go spotkało w więzieniu. To mnie złapała taka myśl, w sumie jak ważna jest relacja interpersonalna w ogóle w takim miejscu jak więzienie, bo no nie ma co ukrywać z jednej, jak i z drugiej strony. Mam na myśli, że ze strony funkcjonariuszy, jak i ze strony osadzonych dochodzi do uprzedmiotowienia drugiej osoby. No, same fakty mówienia do funkcjonariusza ty gadzie, to jest takie uprzedmiotowiające. Natomiast funkcjonariusze nie zostają
dłużni
wobec właśnie osadzonych i każdego osadzonego nazywa się perzłodziej.
Kiedyś mi mówiłeś, to ciekawe jest.
Tak, więc to jest w takim miejscu, jak właśnie warunki więzienne uprzedmiotowienia drugiego człowieka niestety są na porządku dziennym. I ciężko tutaj mówić o jakiejś formie resocjalizacji czy jakiegokolwiek leczenia, jeżeli nie mamy wobec siebie w ogóle szacunku. Natomiast no tutaj jak pokazujesz, no ten Anatol miał na szczęście możliwość spotkania się z wychowawcą, który wyciągnął do niego rękę, który zobaczył u niego jakieś fajne możliwości, jakieś cechy, nad którymi warto popracować, które przy odpowiednim jakby wzmocnieniu może naprawdę coś fajnego z tego wyjść. Tam pokazujesz, no jednak dali mu szansę i pokazał, jakim jest człowiekiem, że jednak warto było mu w więzieniu zaufać.
Ten wątek z wychowawcą, który go tak po ojcowsku trochę traktował, jak syna traktował, z takim ojcowskim, powiedzmy, z ojcowską troską, przypomniał mi postać naszego wspólnego znajomego, to znaczy twojego bardzo dobrego kumpla czy przyjaciela, a mojego rozmówcę. Myślę tutaj o strażniku więziennym Jerzym, z którym wspólnie nagraliśmy kiedyś odcinek do podcastu.
Myślę, że szczególnie u funkcjonariuszy, bo ja mam na myśli tutaj wychowawców, czy wychowawczynie, oddziałowych i tego typu ludzi. Myślę, że szczególnie u tych ludzi, którzy są rodzicami, włącza się w niektórych wypadkach włącza im się rozumowanie z pozycji rodzica. Jeżeli mają do czynienia właśnie z takim, jak to się mówi w więzieniu, małolatem, czyli tutaj, bo tu Anatol miał 18 lat, czyli małolatem był. No to właśnie u niektórych osób włącza się takie, jakby to powiedzieć, właśnie rodzicielstwo. Oczywiście nie u wszystkich, no ale to też daje jakieś takie poczucie jakby innego traktowania. Też takie osoby jak Anatol, czy jego jakby podobne mu osoby, które w warunkach wolnościowych nie mieli dobrych kontaktów z rodzicami, albo w ogóle nie mieli kontaktów z rodzicami. Nagle, jeżeli osoba dorosła wyciąga do nich rękę, też u nich się uruchamia bardziej nieświadomie jakieś poczucie chęci akceptacji przez tą drugą osobę, przez tego dorosłego, jak takie nadrobienia okresu, może inaczej, nadrobienia utraty relacji z rodzicem. no, poprzez relacje z takim czułym, nie wiem, czy to odpowiednie słowo, ale zostawmy, czułym funkcjonariuszem. Bo ja mówię, bo tu nie musi być wychowawca, tu może być też oddziałowy. Jerzy na przykład był idealnym przypadkiem takiego właśnie miłego, czułego oddziałowego, który rzeczywiście dużo osadzonych, czy właśnie tych z niepełnosprawnością intelektualną, czy właśnie osoby nieletnie, miały do niego duży szacunek i rzeczywiście zachowywali się wobec niego jak wobec jakiegoś własnego rodzica, którego zawsze chcieli mieć.
Nawet sobie nie zdajemy w takim razie sprawy, jak bardzo, jak ważną rolę może odegrać strażnik więzienny oddziałowy w przyszłej biografii osadzonego, skazanego. Może właściwie ocalić jego duszę w sumie, prawda?
Myślę, że to w ogóle dotyczy wszystkich funkcjonariuszy. Jeżeli zobaczą, że wychodzi do nich osoba i traktuje ich jak osobę, a nie pod kątem popełnionego przestępstwa, to już jest dobry sygnał, że kurczę, no mam jakiś... Ktoś mnie tu szanuje, więc może warto coś z tym zrobić. Chodzi też mi o to, że niektóre z tych osób, szczególnie wychowujące się w środowisku, które jakby propaguje zachowania przestępcze, to tam, żeby szacunek mieć, to trzeba jednak to trochę wywalczyć przy pomocy siły. Natomiast w więzieniu, jeżeli trafią na funkcjonariuszy, osoby pracujące, które jakby pokazują, że nie trzeba w ten sposób tego szacunku mieć, że ja cię szanuję pomimo nie zważając na to, kim jesteś, może dać do myślenia takim osobom, że jakby nie trzeba używać siły, nie trzeba być wulgarnym, nie trzeba być złym, żeby mieć jakiś że nie trzeba wywalczać szacunku poprzez strach. Mhm.
We wczorajszym głosowym komentarzu, który mi nagrałeś, który mi podesłałeś, zwracałeś przede wszystkim uwagę na to, że Anatol był traktowany przedmiotowo. Dzisiaj przed chwilą o tym troszeczkę powiedziałeś, ale w tej notatce też wspominałeś na przykład, że te kobiety, z którymi on miał kontakt, szczególnie ta rozpoetyzowana kobieta, traktowała go jako właśnie obiekt, jako zabójcę i to mogło być dla niej ciekawym doświadczeniem, nobilitującym. On nie był, może tak było, nie był dla niej człowiekiem, tylko właśnie kimś, kto zrobił coś złego i komunikacja z kimś takim może być niezwykle ciekawa.
Być budująca dla tej osoby. Właśnie to jest też ten problem, że przynajmniej z tych notatek, które mi podesłałeś, odniosłem wrażenie, że niestety ten Anatol miał do czynienia głównie z takimi kobietami. Że to nie były osoby, które w rzeczywistości chciały mu pomóc. Jak to kiedyś opisywałem w jednym z artykułów w Newsweeku. Aha. Odnośnie kobiet, które nawiązują kontakty z osadzonymi. Chodzi bardziej, ja tutaj akurat wspominałem o kobietach, które już jakąś i relacje miały wcześniej i takie, które pisały do nieznajomego osadzonego. Jakby różne są typy kobiet. Niektóre chcą pomagać takiemu osadzonemu, bo mają jakąś silne poczucie ratowania takiej osoby. Natomiast są też takie, które szukają jakiś endorfin. Natomiast z innej strony widzę, z tego, co mi podesłałeś właśnie pod kątem Anatola, to odniosłem wrażenie, że on niestety miał do czynienia z kobietami, które nie tyle, co raczej nie chciały mu pomóc. Pierwsza myśl, która mi właśnie towarzyszyła, to było właśnie podbudowanie się ze strony tych kobiet. Ja się chcę podbudować, pisząc z zabójcą. Czy to dla mnie coś takiego innego, wyjście spoza takiego marazmu życia codziennego. No. Zresztą tam też była jakaś, o ile pamiętam, końcówka tam tekstu z jedną z tych kobiet, która później już napisała, że czy tam wypowiedziała się, że ona była młoda, tam głupia i tak dalej, że tak jakby się wycofywała z tego, co ona wcześniej pisała z tym.
A tutaj akurat to była jego pierwsza dziewczyna, więc ona po prostu była dziewczyną młodego chłopaka, który ku jej zaskoczeniu i zaskoczeniu wszystkich mieszkańców Białego Stoku czy znajomych dokonał zbrodni. Raczej to był taki chłopak niezłe, złe ziółko, ale ona nie wiedziała, że tkwią w nim takie demony, które po wyzwoleniu sprawią, że on zostanie zabójcą. A jeszcze tak chciałem o jedną rzecz zahaczyć. No to też zwracałeś uwagę. Zastanawiam się nad kwestią traktowania go jako zabójcy, no bo on w tym reportażu, w pierwszej książce Adamickiego podkreśla przynajmniej dwa razy, że nie chce być traktowany tylko jako zabójca, że jest człowiekiem, że to jest jakiś epizod. I z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony zabójstwo to nie jest epizod. Zabójstwo to jest coś, co jest wstrząsające moralnie i nic dziwnego, że my postrzegamy go jako zabójcę i że będziemy mu pamiętać to bardzo, bardzo długo. On też tam się zastanawia, jak długo kara będzie działała, jak długo będzie wina, grzech w nim tkwił. Czy jest możliwe, że to się kiedyś zatrze? No, prawnie się mamy instytucję zatarcia, ale myślę i chcę być uczciwy też w stosunku do swoich własnych emocji, nie do rozumu, który im podpowiada, że można karę odbyć, można ją nawet jakoś zadośćuczynić ludziom, którzy, no nie wiem, czy można zadośćuczynić, ale powiedzmy, że także moralnie jakoś tak się z tego oczyścić i odpowiedzieć moralnie. No, ale ten czyn zawsze będzie istniał. I zawsze w moim przekonaniu, znaczy w moich takich, takiej tam emocjonalna sfera mi tak powiada, zawsze będziesz zabójcą. Nigdy od tego nie uciekniesz. Będę cię traktował jako kogoś, kto popełnił zabójstwo.
Ty tak?
Znaczy nie wiem, czy ja tak, ale ty, tak czasami myślę.
Znaczy sobie. Nie, ja mówię, że ty tak, my z zewnątrz możliwe, że tak, że będziemy, znaczy może inaczej, o co mi chodzi? Bardziej chodzi, bo jakby tam zadałeś dosyć, rzuciłeś wetr pytanie, jak długo on będzie się czuł zabójcą. To wszystko zależy tak na dobrą sprawę od niego i czy odnośnie jego sumienia i mechanizmów obronnych, które w nim akurat są. Mianowicie ja pracując w więzieniu miałem do czynienia z zabójcami, którzy nigdy nie nazywali ofiary po imieniu, nigdy nie mówili denat, nie mówili ofiara, mówili odnośnie o swojej ofiary bardzo bezosobowo. Jak dla mnie to był właśnie taki mechanizm obronny w stylu jakby niepogodzenie się do końca z tym, co ja zrobiłem, dlatego nie będę rzeczy nazywał po imieniu, bo jeżeli zacznę nazywać te rzeczy po imieniu, to jest szansa, że to w końcu dotrze do mnie, co ja takiego zrobiłem. A tak, nie mówiąc tego o tym na głos, ja się tego wypieram.
Aha.
I to jest dosyć ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które już dokonały takiego przestępstwa, no nie ma co ukrywać, ten cień zawsze będzie w nich, na nich i tak dalej. I to też jest dosyć ciekawe odnośnie, tam w naszym tym audiobooku jest ten przypadek Kanadyjczyka,
który nad którym teraz pracujemy, bo nikt prawie o tym nie wie, że my pracujemy nad taką opowieścią.
A, to mam nie mówić, dobra.
Nie, możesz mówić, tylko trzeba wyjaśnić. Wyjaśnimy, że pracujemy z Marcinem nad taką opowieścią, która opowiada o jego pracy psychologa więziennego w ośrodku diagnostycznym pracującego i omawiamy tam też kilka case'ów bardzo, bardzo ciekawych.
Tak, i jeżeli właśnie chodzi o Kanadyjczyka, to pamiętam, jak on nieraz właśnie mówił, że on zawsze do końca życia będzie pamiętał o tym, co zrobił i to zawsze będzie w nim. Więc myślę sobie, że ja też miałem do czynienia z wieloma zabójcami i ci, co rzeczywiście zdali sobie sprawę z tego, co się stało i tak dalej, to nawet jak już wyjdą z więzienia, o ile wyjdą z więzienia, bo niektórzy siedzą już, dostają za to karę dożywotniej kary pozbawienia wolności. Po 10, 15, 20 latach może jakby siła tego cienia, który padł na nich, będzie mniejsza, ale zawsze to będzie, ten cień
zawsze
będzie.
Aha. Tak. To ciekawe. Ten odcinek, trzeci i ostatni, opowiada o jego próbach zaklimatyzowania się w rzeczywistości poza więziennej w warunkach wolnościowych, ale ja jestem ciekawy, jak to się potem jak się jego losy potem potoczyły, bo w sumie wiemy tylko, co się działo z nim przez, nie wiem, kilka miesięcy, może jakiś rok czy dwa lata, już teraz nie pamiętam, ale właśnie czy ten cień, o którym teraz wspomniałeś, jakoś programował jego dalsze losy. Czy znasz jakąś taką historię człowieka, który zabił, wyszedł z więzienia przez wiele lat żył i potem i jakoś sobie z tym poradził?
Nie, nie. Myślę, że spokojnie od końcówki lat 80. nie wypuszczają nikogo, kto dokonał zabójstwa. Znaczy, bo Anatol dokonał zabójstwa i dostał warunkowe przedterminowe zwolnienie. Natomiast jeszcze powiedzmy do wczesnych lat 80. takie warunkowe przedterminowe zwolnienia, jeżeli osadzony się sprawdzał i w ogóle, sąd coś takiego udzielał. Natomiast z tego co wiem, to już dawno, dawno czegoś takiego nie ma. Pamiętam, że 3 lata temu 2 albo 3 osadzonych z Polski, to byli zabójcy, którzy tam już dawno, tam w latach chyba właśnie 80. czy coś tam z tego. Nie, już nie pamiętam, ale bądź co bądź, były 3 przypadki na Polskę, właśnie w nowożytnej Polsce, zabójców, którzy mieli, jakby zbliżał się termin o ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i nie ukrywam, że byłem zainteresowany tym, czy oni dostaną. No, oczywiście nie dostali.
A z czego to wynika, że nie dostanie?
Decyzję podejmuje sąd. Sąd to między innymi sędzia. Sędzia też jest człowiekiem, więc też no nie ma co ukrywać, on się to podpisuje. Czy zwolnić pana przedwcześnie, czy nie. I no nie ma co ukrywać, nikt nie ma na tyle odwagi, żeby coś takiego zrobić. Ale też nie ma co ukrywać, że jednostki penitencjarne też nie do końca mają na tyle odwagi, żeby dawać zawsze takiemu osadzonemu prognozy pozytywne. Bo tu jakby z jednej strony sąd się podpisuje pod to, ale wcześniej przed tym jeszcze administracja więzienia. Więc to jest kwestia, na ile wy weźmiecie odpowiedzialność za tego pana.
Sprawiedliwości boi się bardzo człowieka, który zabił, ponieważ myśli sobie, że ten może po raz kolejny zabić.
Tak. Więc no, to co wyszło, ile? 2 lata temu, jakoś tak, podpisane przez prezydenta, kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Że to taka to się nazywało bezwzględna dożywotka. To jest pic na wodę, bo to dożywotki są one już wcześniej były bezwzględne.
Trzeba powiedzieć, że Anatol miał wielkie szczęście, bo nie dość, że z dożywocia zrobili mu 25 lat więzienia, te 25 lat skrócili mu, więc dostał wspaniałą szansę na nowe życie.
Słyszałem o przypadkach właśnie podobnych jak Anatol, takich ciężkich przypadkach osadzonych, którzy rzeczywiście wychodzili na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Mając wysokie kary pozbawienia wolności, ale to mówimy o latach 70. 80.
Okej.
Okay. Teraz czegoś takiego już, coś takiego nie ma racji bytu.
Te powięzienne dzieje Anatola, który jako młodzieniec zamordował taksówkarza, brzmią zaledwie jak szkic. Wstępne notatki do poważnego studium poświęconego próbie budowania życia na nowo, próbie tworzenia siebie na nowo. Mowa w nim tylko o pierwszych tygodniach, miesiącach. Ale co było potem? Jak wyglądały kolejne lata Anatola J? Czy udało mu się, czy poniósł klęskę? Wojciech Adamiecki nie żyje. Nie możemy go zatem zapytać o dalsze losy Anatola. Z samym Anatolem też niestety nie da się już porozmawiać. Znalazłem w internecie grup 2 Anatolów J. Ojca i syna. Z naniesionych na nim napisów wynika, że nasz bohater zmarł 21 października 2019 roku w wieku 73 lat. Spóźniłem się zatem. I prawdopodobnie nigdy nie dowiem się, jak wyglądało jego późniejsze życie. Jesteśmy zatem skazani na ten króciusieńki, króciutki, zbyt krótki szkic zamieszczony w książce dziennikarza. Przyznaję, że szczera spowiedź zabójcy byłaby czymś, czego bardzo chciałbym wysłuchać. Mogłaby nam dużo powiedzieć o naturze człowieka. Jeśli wśród was jest ktoś, kto siedział w zakładzie karnym i chciałby opowiedzieć mi, opowiedzieć nam, społeczności związanej z zabójczymi opowieściami, swoją powięzienną historię, zapraszam do kontaktu. W opisie mojego kanału znajdziecie adres mailowy. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem. Na początku tego materiału powiedziałem, że pod wpływem rozmowy z dziewczynami z resocjalizacji postanowiłem 3 odcinki o Anatolu zebrać w całość w jeden album. Krótkie wyjaśnienie. Dla uniwersyteckiego podcastu Tu dzieje się nauka, którego jestem gospodarzem, nagrałem rozmowę z przedstawicielkami Studenckiego Koła Naukowego Studentów Resocjalizacji Dwa Światy. Gorąco zapraszam was do wysłuchania tego odcinka, a teraz prezentuję jej fragment o resocjalizacji. Fragment, który ujmuje nieco inaczej resocjalizację. Słuchajcie, a ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia niebawem.
Poruszacie ten temat, to porozmawiajmy chwilę sobie o resocjalizacji, bo bardzo często jak nagrywam jakieś podcasty związane z więziennictwem, właśnie z resocjalizacją, albo rozmawiam z jakimś strażnikiem z więzienia, albo z psychologiem więziennym, to w komentarzach potem pojawiają się takie hasła typu resocjalizacja w Polsce to jest mit, resocjalizacja nie działa w Polsce. Jakie jest wasze, ludzi związanych z uniwersytetem, zdanie na ten temat?
To na pewno ma miejsce, dlatego że ludzie gdzieś tam pokładają w instytucjach bardzo wielkie oczekiwania i to właśnie instytucjom oddaje się tą sprawczość i to jakby instytucja ma zresocjalizować. A to tak nie działa. Jakby instytucje proponują i oferują różne formy działania, które mogą zachęcić do tego, aby człowiek się zmienił, ale jeżeli on nie będzie chciał się zmienić, to jakby nic, co mu zaoferujemy, nie sprawi, że się zmieni.
My myślimy o resocjalizacji często w kontekście, nie wiem, mitycznego świętego Mikołaja, ale też resocjalizacja jest owiana tajemnicą, no bo ona się gdzieś dzieje za murami instytucji. Społeczeństwo nie wie, co tam się dzieje, nie? Co my wyprawiamy z tymi
osadzonymi. Tam się rozpoczyna.
Tam się rozpoczyna. Ja mam to często takie wyobrażenie, jak ktoś mnie pyta o tą resocjalizację, a to ma sens czy nie, to ja zawsze zadaję takiej osobie pytanie, a jak myślisz, za co są skazani? Za co są skazane osoby, które siedzą w polskich zakładach karnych? No za co?
No i padła odpowiedź, że za przestępstwo. I co dalej?
Ale pewnie jakie? Te najsurowsze.
No właśnie, tak ludzie mówią. Często myślą, że w tych zakładach karnych, no to tam po prostu jacyś poważni
seryjni mordercy.
A ja tak sobie patrzę na statystyki. 40% naszych skazanych to osoby skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, za kradzieże, za włamania z rozbojem.
I co nam mówią te statystyki w odniesieniu do resocjalizacji?
Mnie zawsze to interesuje. Co stoi za człowiekiem? Nie? Bo przecież człowiek to nie tylko to, co zrobił. Tam jest więcej. Wszystko, co mu się przydarzyło w życiu, to ta jego biograficzno-środowiskowa historia. To taka opowieść o nim. Jak ludzie często mówią o resocjalizacji, to tak jakbym miała jakieś narzędzia, młotek i miała tą osobę naprawić.
No? No właśnie, zapominamy w sumie, że to, ile ludzi jest, tyle może być też podejść w sumie do tej resocjalizacji, tyle form proponowanych, jak sprawić, żeby ten proces się rozpoczął i chciałby być kontynuowany przez osoby skazane. Dlatego, że niezwykle ważne jest tutaj to indywidualne podejście i chęć zrozumienia właśnie każdego z osobna, a nie takie generalizowanie.
Czyli resocjalizacja według was to jest proces samonaprawczy jakby? Jak można to zrozumieć?
No poniekąd tak.
Thank you.